Proszę Państwa, porządek naszej dyskusji, naszej dzisiejszej konferencji został zaprojektowany w taki sposób, że najpierw garść wspomnień, spotkanie po latach z udziałem głównych aktorów podpisania samego traktatu, pana premiera. Spraw Europejskich, wcześniej sekretarza Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, pani profesor Danuty Hibner, również pani profesor naszej uczelni, która połączy się z nami zdalnie. Następnie rozpocznie się panel ekspercki, w którym wybitni specjaliści od procesu integracji europejskiej, jednolitego rynku, polityk Unii Europejskiej z naszej uczelni, ale także z innych ważnych, wiodących ośrodków studiów europejskich w Polsce, będą analizować konsekwencje i implikacje traktatu akcesyjnego. I bardzo ważny dla nas panel drugi, w którym będziemy zastanawiać się nad dniem dzisiejszym, aktualnością i przyszłością, ale będziemy zastanawiać się pod przewodnictwem naszych studentów, którzy przedstawią swoje refleksje, swoje przemyślenia na ten temat. Bardzo mi jest miło wszystkich Państwa powitać. Zanim udzielę głosu rektorowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, panu profesorowi Piotrowi Wachowiakowi, chciałbym z Państwem na chwileczkę powrócić do tamtego 2003 roku, do Aten. Poproszę o materiał. Zapewne rozpoznają Państwo premiera po podpisie i pana ministra spraw zagranicznych. Wykorzystaliśmy jeszcze materiały Komisji Europejskiej przy tak zwanym family photo, bo tam również widać naszych polityków. Tutaj oczywiście przewodniczący ówczesny Komisji Europejskiej, profesor Romano Prodi. Przypomnę, że traktat akcesyjny podpisywali przedstawiciele wszystkich 28, wszystkich na on czas członków Unii Europejskiej i przystępujących. Na ten moment 25, o ile się nie mylę. Chyba tak to wyglądało wtedy. Peter Verheugen, który był komisarzem do spraw rozszerzenia Komisji Europejskiej, odpowiadał za proces akcesyjny. Znany Państwu również przewodniczący Rady Europejskiej, wcześniej sekretarz Javier Solana. Proszę Państwa, negocjacje, wniosek o rozpoczęcie negocjacji został złożony również w Atenach w 1994 roku. 31 rozdziałów kolejnych, które były negocjowane w trakcie procesu. Sam proces akcesyjny rozpoczął się w roku 1997, jak wiemy. 29 rozdziałów podlegało negocjacjom. Oczywiście byli polscy negocjatorzy, pośród których wypada wymienić nieżyjącego już pana ambasadora Jana Kułakowskiego, jak również nieobecnego obecnego, ale czasami uczestniczącego w naszych konferencjach, pana Jana Truszczyńskiego. O tym, kto był zaangażowany w ten proces bezpośrednio, będą mówić uczestnicy naszej konferencji. Proszę państwa, przed wejściem do sali znajduje się taki album, który przypomina te wydarzenia. Pan premier Miller i pan premier Cimoszewicz są gotowi na koniec podpisać go. Są tam również publikacje z Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej. Tutaj na przykład jest książeczka, której ambasador Truszczyński odpowiada na pytania związane z implikacjami traktatu akcesyjnego. Panie rektorze, nie zabieram więcej czasu. Proszę o zabranie głosu i również panów premierów o zajęcie miejsc na widowni tutaj, na fotelach może, chyba że panu rektorowi jest wygodnie.
Na fotelu. Premier mówi z mównicy, to ja się słucham premierów. Dobrze. Proszę państwa, witam państwa bardzo serdecznie. Jest to naprawdę dla mnie bardzo duży zaszczyt, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie będziemy mówili o tym historycznym wydarzeniu podpisania traktatu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To już minęło 20 lat temu, ale dzięki temu filmowi tak jakbyśmy to na nowo przeżywali. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie, ale chciałbym przywitać przede wszystkim bohaterów tamtych dni, w zasadzie tamtego dnia, 16 kwietnia. Pana premiera Leszka Millera. Bardzo serdecznie. Pana premiera Włodzimierza Cimoszewicza, ówczesnego ministra spraw zagranicznych i naszą drogą panią profesor, przepraszam, że mówię, że naszą, ale tak jest, naszą drogą panią profesor Danutę Hibner, która była ministrem do spraw europejskich. Łączy się z nami z Brukseli, tak? Pani minister, nie wiem, czy słyszy nas.
Tak, ja jestem. Tak, słyszę. Ja słyszę i oglądam, tak, bardzo to, miło.
To bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy. Też, proszę państwa, muszę wspomnieć o dwóch osobach. Jedna osoba była wymieniana, pan ambasador Jan Truszczyński, który no, negocjował przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a też wywodzi się z rodziny SGH. No i osoby nieobecnej, ale która chciała z nami bardzo być, ale niestety dzisiaj przebywa w Oslo i akurat o godzinie 12 nie mogła się z nami połączyć, ale wczoraj dłuższy czas rozmawiałem z tą osobą, a mianowicie panem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który to pan prezydent poprosił mnie o przekazanie kilku słów. Oczywiście nie zrobię to tak dobrze jak pan prezydent, ale powiedział, że pan rektor ma wolną rękę, więc ja ponoszę odpowiedzialność za te słowa, chociaż powiedział, co mam powiedzieć, ale nie powiedział jak. Więc pan prezydent po pierwsze powiedział, że wyraża bardzo duży szacunek i dla pani profesor Danuty Hibner, i dla pana premiera Millera, i dla pana premiera Cimoszewicza za to, co w tamtym czasie państwo zrobili dla Polski, za zaangażowaniem. Trzeba powiedzieć, że oczywiście pan prezydent też aktywnie uczestniczył w tym procesie. Pan prezydent uznał, że jest to historyczne wydarzenie, że dzięki temu, że przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, to Polska znacznie się rozwinęła, zarówno gospodarczo, ale również społecznie i to jest duża zasługa tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Pan prezydent zwrócił uwagę, że powinniśmy zwiększyć jeszcze bardziej swoją rolę w Unii Europejskiej i powinniśmy się troszczyć o to, co uzyskaliśmy do tej pory. I prosił pan prezydent, żebym państwu przekazał serdeczne pozdrowienia i że bardzo żałuję, że w tym dniu nie ma go z nami. Proszę państwa, obejmując funkcję rektora, na jednej z pierwszych inauguracji powiedziałem, że posiadanie przez Polskę statusu pełnoprawnego członka wspólnoty europejskiej jest dla nas fundamentalną i nienaruszalną wartością. Dlatego będziemy nie tylko w większym stopniu propagować wiedzę o Unii Europejskiej, a także zacieśniać współpracę z jej instytucjami. I zgodnie z moimi zapowiedziami tak dzieje się na naszej Alma Mater i z tego jestem bardzo zadowolony i jeszcze raz bardzo dziękuję i pani profesor, ówczesnej pani minister i panom premierom, że zaszczyciliście naszą dzisiejszą konferencję. Myślę, proszę państwa, że nie ulega żadnej wątpliwości, że przystąpienie do Unii Europejskiej przez Polskę dało nam nową perspektywę, nowe możliwości, które zostały przez nas wykorzystane, chociażby to widać przez inwestycje, które przez te lata zostały dokonane w Polsce i bardzo dobrze, że każda inwestycja musi mieć tą tabliczkę, że Unia Europejska miała w tym udział, bo dzięki temu widzimy naocznie, ile inwestycji zyskała Polska dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Wolę nie odpowiadać, proszę państwa, na pytanie, co by się stało obecnie, gdy jest ta okrutna wojna na Ukrainie, a my nie bylibyśmy w Unii Europejskiej i nie bylibyśmy w NATO. Dlatego też to jest następny argument przekonywujący o tym, że jest to nasza fundamentalna i nienaruszalna wartość. Że w ogóle nie powinniśmy rozpoczynać dyskusji, czy my mamy być w Unii Europejskiej, czy nie mamy. Czy Unia Europejska nam dużo daje, czy nam odbiera. Taka dyskusja w ogóle nie powinna się toczyć. Bo my w tej Unii jesteśmy prawnymi członkami i powinniśmy to wykorzystać. I jesteśmy w dużej mierze dzięki tym osobom, które są online, pani profesor, i dzięki tutaj premierom i myślę, że należą im się bardzo duże brawa. I za każdym razem, jak patrzę na panią rektor Elżbietę, to cały czas mówię i naszą matkę Unii Europejskiej, pani profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, i cały czas mówię, że muszę jej zwrócić honor, bo kiedyś odbyliśmy bardzo długą rozmowę na temat tego, czy przedmiot integracja Polski z Unią Europejską jest nam w ogóle jeszcze potrzebny. I za każdym razem, droga Elu, przepraszam cię, że w ogóle taką dyskusję z tobą toczyłem i gratuluję, że mnie przekonałaś wtedy, że ten przedmiot jest konieczny. Dziękuję bardzo. I duże brawa dla Elu. Proszę państwa, wobec tego, nie przedłużając, jeszcze raz witam serdecznie wszystkich, a szczególnie naszych specjalnych gości i zapowiadają się bardzo ciekawe wystąpienia i panów premierów, i pani profesor, a potem bardzo ciekawe dwa panele, a szczególnie, proszę państwa, ciekawy jest drugi panel, bo to jest panel zorganizowany przez naszych studentów. I warto poznać opinię naszych studentów i od razu dziękuję studentom za zorganizowanie tego panelu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy panie rektorze. Od razu napominam wszystkich uczestników na początku, że musimy być bardzo zdyscyplinowani czasowo, żeby zdążyć z naszą konferencją. Teraz wystąpienia, które nastąpią, będą trwały maksymalnie do 15 minut. Prosiłbym o przestrzeganie tej zasady. Proszę o zabranie głosu pana premiera Leszka Millera. Wszyscy państwo widzieli na materiałach filmowych złożenie podpisu. Pora przypomnieć drogę, która wiodła do tego momentu, a także podzielenie się z nami refleksjami na temat przyszłości.
Panie rektorze, szanowni państwo, zacznę od słów podziękowań na ręce pana rektora, że uczelnia o takiej renomie, takim dorobku i takiej przyszłości zdecydowała się przypomnieć fakt, który miał miejsce 20 lat temu. Przypomnieć datę, która niewątpliwie należy do największych wydarzeń w naszej historii. Oto bowiem 16 kwietnia w przepięknej scenerii w Atenach pod Akropolem, w atmosferze radości, satysfakcji spotkali się ówcześni szefowie rządów 15 państw, bo trzeba przypomnieć, że wtedy Unia Europejska składała się tylko z 15 krajów, wraz z ministrami spraw zagranicznych i ministrami do spraw europejskich. I w tej jakże podniosłej, radosnej atmosferze wszyscy oni podpisali traktat akcesyjny, który stanowi podstawę prawną dla krajów takich jak Polska, którym otworzono wtedy drzwi wiodące do pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej. Sam pamiętam te chwile i takie wyobrażenie o pewnej nienaturalności. Przepraszam, tylko jedyny trend osobisty, ale nie mogę od tego uciec. Kiedy razem z Włodzimierzem Cimoszewiczem podpisywaliśmy ten akt, pomyślałem sobie, że to chyba niemożliwe. Otóż ja, chłopak z biednego żyrardowskiego podwórka, podpisuje dokument, który na trwale przychodzi do naszej polskiej historii. Jak to się mogło stać? Jak to się stało? Ale sądzę, że takie uczucie miała zdecydowana większość naszych kolegów i partnerów, bo byli przecież w podobnej sytuacji. Wtedy ten akt złożenia podpisów był ukoronowaniem jakże długiej drogi. Wymienię tylko te daty, które można sformalizować, bo za nimi się kryją rozmaite dokumenty. Otóż pierwszy dokument o formalnym ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej złożył Andrzej Olechowski, minister spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. 1994 rok, 4 lata później, rząd Jerzego Buzka rozpoczął formalne negocjacje. I w 2003 roku rząd Leszka Millera podpisał traktat akcesyjny, a wcześniej w 2001 roku zakończyliśmy te negocjacje. Więc jak państwo widzą, ta droga nie była krótka. Ona była długa i najeżona rozmaitymi problemami, rozmaitymi trudnościami i tylko dzięki wyczerpującej pracy setek, a właściwie tysięcy ludzi, tych wszystkich, którzy pracowali w administracji, w poszczególnych resortach, w samorządach, to wielkie przedsięwzięcie się udało. I tutaj muszę wymienić wysiłek pani Danuty Hibner, której wprawdzie na tym filmie państwo nie widzieli, ale pani Hübner złożyła swój podpis nieco później, ale jest tak samo ważny jak te dwa podpisy złożone na oficjalnej ceremonii przez Włodzimierza Cimoszewicza i przeze mnie. Wysiłek pani Hübner w dyscyplinowanie urzędników, ministrów zasługuje na oddzielne omówienie. Więc dochodzę do momentu, w którym chciałbym państwu powiedzieć o pewnych dylematach, uznając, że już tą część sentymentalną mamy za sobą. I teraz rodzi się pytanie, no dobrze, a co będzie dalej z Unią Europejską, z Europą, ze światem? Może warto na chwilę się przy odpowiedzi na to pytanie zatrzymać. Tu można sformułować dziesiątki rozmaitych odpowiedzi. Każdy wariant ma swoje prawo obywatelstwa. Ja powiem tylko o trzech, które mnie się wydają bardzo istotne dla dalszych losów Unii Europejskiej. Nie mówię o Europie, bo Europa to jest pojęcie znacznie wybiegające poza termin Unia Europejska, ale mnie w tej chwili interesuje Unia Europejska. Otóż pierwsze pytanie jest związane z rozszerzaniem Unii Europejskiej. To znaczy, jak daleko Unia Europejska ma zamiar jeszcze się rozszerzyć? Czy te granice, które dzisiaj widzimy na mapie, gdzieś zaczynające się od Atlantyku po zachodniej stronie, przez Bałkany, północ, aż do granicy na Bugu, czy to jest w miarę coś trwałego, czy należy zakładać, że Unia będzie miała ochotę rozszerzać się i przyjmować kolejne kraje? O jednym kraju wiemy na pewno, to jest Ukraina, że chce, ma taki zamiar, jest przyjęta w poczet krajów kandydujących. Choć muszę też państwu wyznać szczerze, że mnie osobiście rażą takie hura optymistyczne oświadczenia, z których by wynikało, że Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej za parę miesięcy, może za rok. Otóż nic takiego się nie stanie. I Ukraińcy, jeżeli dalej będą karmieni tego rodzaju strawą, to przeżyją bardzo przykre rozczarowanie. Dzisiaj nikt nie wie, kiedy Ukraina zostanie przyjęta, ale nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej. Władze ukraińskie muszą przejść cały wyczerpujący proces dostosowania swojego prawa do standardów unijnych i zwalczyć przede wszystkim największe plagi, które dzisiaj są bardzo istotną przeszkodą na tej drodze. I nie ma niczego takiego jak skrót, jak szybka ścieżka. To są pojęcia publicystyczne, ale nie mają żadnego odzwierciedlenia w ustawodawstwie i w traktatach Unii Europejskiej. Ja odpowiadam sobie na to pytanie tak, bo generalnie rzecz biorąc mamy 8 krajów, które kandydują, które chciałyby wstąpić do Unii Europejskiej. To są przede wszystkim Bałkany oczywiście i Turcja, która nabyła status kandydata, uwaga, w 1999 roku. I tak sobie na tym statusie trwa. Ładny szmat czasu. Dzisiaj myślę, Turcja jest dalej od wejścia do Unii Europejskiej niż była kiedykolwiek. Albowiem w żadnym razie nie spełnia kryteriów praw człowieka, gospodarki itd. Więc po tym, co się stało na Ukrainie, po agresji rosyjskiej, ja uważam, że Unia nie będzie dalej, przynajmniej w najbliższym czasie, myślała o rozszerzeniu, dlatego że ma inne problemy do rozwiązania i do pokonania. Więc ten stan rzeczy z Chorwacją, która ostatnia zdążyła się, nazwijmy to, załapać, będzie trwał dłużej niż myślimy. Druga kwestia. Jak głęboko Unia Europejska powinna się integrować. Czy poprzestać na tym, co jest w tej chwili, czy iść w kierunku jakiejś struktury federalnej, stanów, przepraszam, państw zjednoczonych Europy, jak to się czasami mówi, zerkając na Stany Zjednoczone. W tej sprawie jest zaciekła debata i nie ma tutaj żadnych prostych i łatwych odpowiedzi. Jedni bowiem uważają, że Unia powinna być luźnym porozumieniem państw, a drudzy uważają, że powinna dominować struktura wspólnotowa, a więc struktura wspólnych instytucji. A więc trzeba iść w kierunku wiele głębszej integracji niż to jest dzisiaj. Jeżeli chodzi o polski rząd, to państwo wiedzą, jaka jest odpowiedź na to pytanie, więc nie będę tego pogłębiał. Otóż ja jestem osobiście przekonany, że Unia musi wykonać kolejne kroki na rzecz pogłębienia integracji. I zarówno pandemia, jak i teraz agresja Rosji na Ukrainę pokazuje, że jeżeli Unia chce być skuteczna, jeżeli tak jak było w pandemii, chce szybko podejmować środki zaradcze i szybkie decyzje, to ten proces decyzyjny nie może być rozwleczony, tylko musi zapadać szybko. Czyli instytucje europejskie muszą mieć większe kompetencje. Czyli państwa członkowskie muszą zgodzić się, że oddadzą część swoich kompetencji. I to nie ma nic wspólnego, proszę państwa, z suwerennością. To jest ulubione hasło i ulubione zdanie, które także i u nas pada, że my Polacy nie możemy oddać swojej suwerenności. Otóż takie rozumienie suwerenności jest głęboko anachroniczne. Dzisiaj suwerenność polega na tym, że my wszyscy dzielimy się naszą suwerennością z innymi, na przykład w gronie Unii Europejskiej. I jest tylko pytanie, czy owo dzielenie się następuje dobrowolnie, czy nie. Otóż jeżeli dobrowolnie, to państwo jest suwerenne, podejmuje suwerenne decyzje. Między innymi z tych powodów zorganizowaliśmy referendum. 20-lecie tego referendum też niedługo będzie miało miejsce. Chociaż mieliśmy wtedy taką siłę parlamentarną, że mogliśmy to przeprowadzić, ratyfikację mogliśmy przeprowadzić w parlamencie, ale wydawało nam się, że to jest tak istotna sprawa, że naród musi się wypowiedzieć i wypowiedział się. Prawie 80% głosów tak, dokładnie 78% i 58% frekwencja. Nie ma żadnych wątpliwości, jaka była wola suwerena. I trzecia sprawa, to jest gospodarka. Oczywiście tutaj jesteśmy w Szkole Głównej Handlowej, tutaj widzę pana profesora Kołodko, który był w naszym rządzie wicepremierem, ministrem finansów, był zresztą też tam w Atenach. Otóż, proszę państwa, można powiedzieć, że żyjemy na kontynencie bardzo uprzywilejowanym. 5% ludności świata wytwarza 16% światowego bogactwa, bo to jest właśnie Unia Europejska. Trzy struktury wytwarzają prawie 50% światowego bogactwa, światowego PKB. To jest Stany Zjednoczone, Chiny i Unia Europejska. Praktycznie po równych proporcjach, bo mniej więcej po 16%, więc my, Unia Europejska, jesteśmy światowym mocarstwem gospodarczym. Na takim samym poziomie jak Stany Zjednoczone czy Chiny, chociaż gdyby oczywiście to przeliczyć na per capita, to tu różnice są oczywiste i ta tabela wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc teraz jest to pytanie, które już na końcu zadaję. Jaka ta gospodarka ma być? Czy wierzę w to, że trzeba się przesuwać w kierunku większej dozy liberalizmu, żeby wyzwalać naturalną aktywność ludzką, czy jednak muszą być te osłony społeczne, socjalne i tak dalej. My w Brukseli słyszymy często następującą argumentację. Dwa fundusze zabierają praktycznie ponad 60% pieniędzy w Unii Europejskiej. Jeden to jest Fundusz Spójności, a drugi Wspólna Polityka Rolna. Gdyby tak obciąć, no to przecież mielibyśmy o wiele więcej pieniędzy na rozwój nowoczesnych technologii, edukacji i tak dalej, i tak dalej. No ale żeby to obciąć, to trzeba mieć zgodę Parlamentu Europejskiego i zgodę, tutaj widzę mojego kolegę i ministra rolnictwa z mojego rządu, który przecież pamięta, jakie żeśmy toczyli boje w odniesieniu do zachowania funduszy na wspólną politykę rolną. Więc już tutaj widzę, że otrzymuję sygnały, kończę. Więc proszę Państwa, można by do tej listy dołożyć kolejne dylematy, ale ja uważam, że najbliższe lata będą się skupiały wokół tych problemów, plus oczywiście wojna na Ukrainie i plus zupełnie nowe wyzwanie, to jest sztuczna inteligencja, która nie jest już wytworem wielbicieli literatury science fiction, ale puka do naszych drzwi. Jest pytanie, czy wykorzystamy ją w odpowiedni sposób, czy nie. Na zakończenie. Los tak zechciał, że razem z Włodkiem i z panią Hibner byliśmy 16 kwietnia w tym miejscu, w którym byliśmy. Ale zdajemy sobie sprawę, że byliśmy tylko kolejną sztafetą w pragnieniach Polaków, żeby stać się formalnie, już nie tylko kulturowo, formalnie członkiem Unii Europejskiej. No, a jak to w sztafecie bywa, wiecie Państwo, że najlepszych zawodników wystawia się na ostatnią zmianę. I w tym przypadku też tak było. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy panie premierze za powrót do przeszłości, ale też za wskazanie na wyzwania przyszłości. Okazuje się, że dwie główne dynamiki Unii Europejskiej, pogłębianie, rozszerzanie i europeizacja, czyli oddziaływanie tego poziomu europejskiego na porządek narodowy, ciągle jest aktualna. W kolejności składania podpisów udostępniamy głos. Prosimy teraz o podzielenie się z nami swoimi refleksjami pana ministra Włodzimierza Cimoszewicza.
Bardzo dziękuję, panie rektorze, szanowni państwo. My z Leszkiem Millerem jesteśmy teraz w tych latach eurodeputowanymi. Teraz z profesorem Markiem Belką tworzymy rodzaj koła poselskiego, dosyć ekskluzywnego, składającego się wyłącznie z byłych premierów. Ale to sprawia, że bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. A to z kolei przynosi taki efekt, że myślimy bardzo podobnie o sprawach, które są przedmiotem tych naszych prac, rozmów i tego, czym się zajmujemy w Parlamencie Europejskim. Dlatego pewnie nie zaskoczę Państwa tym, że kilka z wątków mojego wystąpienia będzie nawiązywało do tego, co powiedział już Leszek Miller. Tamten dzień, tamto miejsce symboliczne bardzo dla europejskiej demokracji, to był oczywiście przeogromny honor dla tych z nas, których los tam posłał. Ja sobie czasami żartuję, że w życiu wśród tysięcy dokumentów, jakie podpisałem, wyróżniam dwa najważniejsze. Jeden, który zmienił moje życie osobiste, świadectwo ślubu, i drugi, który zmienił życie społeczeństwa polskiego, czyli traktat akcesyjny. Można dywagować, co było bardziej ryzykowne, ale myślę, że gdy chodzi o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, to poza jakimiś oryginałami politycznymi, co potwierdzają badania opinii publicznej, przytłaczająca większość obywateli Rzeczpospolitej ma świadomość, że było to korzystne posunięcie, rozsądne i że przynosi nam wiele także sukcesów. Ja pamiętam pewnie część Państwa także początek lat 90., kiedy w tym pierwszym etapie transformacji politycznej, ekonomicznej pojawiło się w debacie publicznej hasło powrotu do Europy. Część z nas była zirytowana w przekonaniu, że jesteśmy w Europie, więc o jakim powrocie tutaj jest mowa. Ale jednak rzeczywiście powracaliśmy. My byliśmy geograficznie, byliśmy kulturowo w Europie, ale nie byliśmy obecni politycznie, nie byliśmy w pełni obecni gospodarczo, nie byliśmy częścią społeczeństw, wspólnoty europejskiej, które dzieliły między sobą szereg praw, jakie nie przysługiwały Polakom. Dzisiaj, kiedy jest to jakaś okazja do tego, żeby spróbować podsumować wyniki, efekty naszego członkostwa w Unii Europejskiej, na ogół zwracamy uwagę na korzyści natury finansowej i ekonomicznej. Oczywiście bardzo ważne. Zdajemy sobie sprawę z tego, co dzięki pieniądzom europejskim w Polsce w ostatnich 20 latach, niespełna 20 latach udało się zrobić. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że wtedy, kiedy kroczyliśmy do europejskiej wspólnoty. Ważne były także inne cele, ważne były inne wartości. I właśnie tutaj chodziło o to, żebyśmy wreszcie mogli współdecydować o losach Europy. A mogliśmy to osiągnąć tylko wstępując do tej międzynarodowej instytucji. Chodziło o to, żeby Polacy mogli układać sobie życie tam, gdzie chcą, jak chcą, żeby mogli pracować w innych krajach, nie na czarno, nie z ryzykiem prawnym dla swojego zdrowia i tak dalej, tylko żeby mogli być traktowani tak samo jak ludzie, jak obywatele, jak pracownicy innych państw europejskich. Chodziło o to, żeby młodzi ludzie mogli studiować w całej Europie, na uczelniach europejskich. Z prawa do pracy skorzystały miliony, z prawa do studiowania skorzystały dziesiątki tysięcy. I to jest wielkie osiągnięcie. Uważam, że powinniśmy to doceniać. Oczywiście to jest także moment do tego, żeby się chwilę pochylić nad tym, jak do tego wszystkiego doszło. Nie ma czasu i może sensu, żeby bardzo szczegółowo to wspominać. Leszek już zasygnalizował, że zaczęło się od tego wniosku złożonego przez Andrzeja Olechowskiego. To prawda, to był rodzaj sztafety. Różne rzeczy działy się w poszczególnych momentach, w poszczególnych okresach. Ja pamiętam 97 rok, kiedy zdano tą hymnę, oczekiwaliśmy z ogromną niecierpliwością na opinię Komisji Europejskiej o Polsce jako przyszłym jakby kandydacie czy państwie chcącym rozpocząć negocjacje akcesyjne. Pamiętam, że wtedy razem z Węgrami dostaliśmy piątkę od komisji, a był to efekt pracy wykonanej w poprzednich, może nawet nie tyle latach, co przynajmniej kilkunastu miesiącach. Ja pamiętam, jak pracowała specjalna komisja do spraw integracji europejskiej w Sejmie w kadencji 97-2001, kierowana przez Bronisława Geremka, dzięki którego ogromnej energii i determinacji udało się w krótkim czasie kilku lat zmienić kilkaset aktów prawnych rangi ustawowej po to, żeby dostosować polski system prawny do acquis communautaire. W rezultacie oczywiście pamiętam też to, co my robiliśmy. Mam pełną świadomość tego, co zrobili inni, mam pełną świadomość tego, co zrobiliśmy my, nasi współpracownicy, ekipy, którymi pracowaliśmy. To była gigantyczna praca, na którą składały się i wszystkie te działania legislacyjne, organizacyjne, edukacyjne. Pamiętajmy, przypomnijmy sobie dzisiaj, że trzeba było doprowadzić do przeszkolenia dziesiątków tysięcy urzędników państwowych, samorządowych. Trzeba było stworzyć warunki do tego, żeby setki tysięcy ludzi w biznesie zrozumiały, na czym to wszystko będzie polegało, jakie będą ich szanse, jakie możliwości, jak należy to wykorzystywać. Trzeba było upowszechnić informację, wiedzę o Unii Europejskiej, żeby z góry zapowiedziane referendum zakończyło się takim rezultatem, jakim się zakończyło. To wszystko było wielkim sukcesem naszym wspólnym. Ale to jest oczywiście także moment, żeby rzeczywiście zastanowić się nad przyszłością. Zawsze tak było, czy często tak było, że Wspólnota Europejska, czy Unia Europejska potrafiła dostosować się do kłopotów, dostosować się do tak zwanych wyzwań, do kryzysów i tak dalej. Zawsze trwało to jakiś czas, zawsze nie było stuprocentowej pewności, ale później robiono to, co trzeba. Ja myślę, że jesteśmy właśnie w takim okresie, chociaż nic jeszcze na przyszłość nie jest przesądzone. Obecna kadencja władz unijnych, komisji, parlamentu, to jest czas, kiedy już wydarzyły się rzeczy wielkie. Rzeczy, o których trudno było pomyśleć 4-5 lat temu. Ja jestem pełen uznania dla Komisji Europejskiej jako inicjatora i autora wielkich programów, takich jak Nowy Zielony Ład czy Cyfrowa Europa. Przy czym w tym czasie, jak wiemy, natykaliśmy się na szereg ogromnych problemów, których zupełnie nikt nie oczekiwał, chociażby pandemia. Do czego to prowadziło? Prowadziło to do tego, że Unia Europejska, Komisja Europejska zajmowała się sprawami, jakie w zasadzie z traktatów nie wynikają. Nikt nie zaprotestował w Radzie Europejskiej, że raptem Komisja podjęła się negocjowania w imieniu nas wszystkich dostaw szczepionek dla mieszkańców państw członkowskich. Wojna na Ukrainie doprowadziła do tego, że po raz pierwszy w historii Unia Europejska zdecydowała się na wydawanie pieniędzy na broń. Wspólnych pieniędzy na broń i na udzielanie tego typu pomocy, zdając sobie sprawę z tego, że to ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Unia Europejska stała się więc organizacją bezpośrednio zajmującą się, i to w sposób czynny, kwestiami bezpieczeństwa europejskiego. Jak wiemy, po pandemii został przyjęty też wielki program, tak zwany Fundusz Next Generation, związany z nie tyle nawet odbudową gospodarki europejskiej, co z modernizacją, transformacją gospodarki europejskiej. I niezwykle wymowne jest to, w jaki sposób został sfinansowany. Po raz pierwszy pojawiło się to w działalności Unii Europejskiej. Jako prawnik muszę powiedzieć, że po cichutku miałem pewne wątpliwości, czy to jest zgodne z traktatami europejskimi, które zakazują finansowania budżetu z długu wspólnego. No, ale zastosowano rodzaj sztuczki polegającej na tym, że to nie jest element budżetu, tylko to jest oddzielny fundusz o takim przeznaczeniu. Ale ma miejsce pewien precedens z punktu widzenia finansowania, funkcjonowania Unii Europejskiej. Tak, tylko że to zapewne nie wystarczy, bo rzeczywiście świat się zmienia. Nie będę wchodził w szczegóły, w jakim kierunku, jak wędruje świat, ze względu na obecność znacznie lepszego specjalisty, ale wszyscy mamy świadomość, że w ostatnich dziesięcioleciach świat się niezwykle zmienił, że się zmienił układ sił, że to musi znaleźć swój wyraz w nowej konfiguracji geopolitycznej świata. Wraz ze wzrostem potencjału ekonomicznego rosną ambicje polityczne. Państwa dążą do tego, żeby znaleźć potwierdzenie tego, co osiągnęły, co mają, jak mogą wpływać na funkcjonowanie całego świata. To jest czas, w którym podwyższone jest ryzyko konfliktów, starć. Powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. I w tym nowym świecie, w tym nowym kontekście musi funkcjonować Unia Europejska. Leszek Miller mówił o szeregu kwestii, ja tylko powiem o dwóch istotnych rzeczach. Moim zdaniem to jest kwestia jedności Unii Europejskiej i sprawności Unii Europejskiej. Wszystko, co dzieli Unię Europejską, jest złe, jest wyjątkowo nie do przyjęcia właśnie w tych okolicznościach, w jakich żyjemy i funkcjonujemy, a sprawność to jest kwestia większej właśnie skuteczności, tego, żeby nie tak jak zawsze powoli, zbyt wolno często i tak dalej. I tu jest kwestia ewentualnych zmian traktatowych, gdy chodzi o mechanizm podejmowania decyzji, lub też skorzystania z tego, co już jest w traktacie lizbońskim na większą skalę, myślę tutaj o współpracy wzmocnionej. Nie może być tak, żeby Unia Europejska, czy też ta część państw członkowskich, które są gotowe do pójścia w jakimś nowym kierunku, bądź pogłębienia swojej współpracy, nie mogła tego zrobić ze względu na to, że to ktoś blokuje. To będzie najbardziej niszczące dla wspólnoty europejskiej, poczucia wspólnoty. W związku z tym, w moim przekonaniu, Unia Europejska powinna ewoluować w takim kierunku, kiedy ona będzie stanowiła nie jednolitą strukturę funkcjonującą w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich, tylko będzie zestawem rozmaitych form współpracy. Jak wiemy, dzisiaj mamy dwie takie formy współpracy, ale jeżeli któregoś dnia będzie to kilkanaście czy kilkadziesiąt analogicznych przedsięwzięć, w których uczestniczy tylko część państw członkowskich, z prawem wszystkich pozostałych do dołączenia, kiedy ci pasażerowie zostający na peronie dochodzą do wniosku, że warto jednak dogonić pociąg, który już odjechał czy odjeżdża i dołączą się do tych form wzmocnionej współpracy. Unia Europejska musi ewoluować, żeby w tych nowych warunkach międzynarodowych zachować szansę nie tylko na skuteczność ekonomiczną, ale także szansę na wpływ na losy polityczne świata. I ostatnie zdanie. Już też wspomniał o tym premier Miller, suwerenność. Nie byłbym sobą, ja jestem wykształcony jako prawnik międzynarodowy, żeby nie powiedzieć, że to, co słyszymy na co dzień, to są takie bajki. Suwerenność istniała tylko przez moment, w chwili zawierania pokoju wesalskiego i za chwilę potem straciła dziewictwo. Pojęcie pełnej, nieograniczonej suwerenności jest pojęciem z rodu bajek. To jest nieistniejąca abstrakcja. Ilekroć państwa wchodzą w jakiekolwiek relacje między sobą, zaciągają zobowiązania, podpisują traktaty, tworzą instytucje, wyrzekają się możliwości wykonywania części swojej suwerenności. I jakościowo nic się nie zmienia. Co najwyżej więcej tego prawa do wykonywania swojej suwerenności się ustępuje z większej części, ponieważ dochodzi się do wniosku, że to się opłaca. Że to jest rozsądne, że w nowych okolicznościach trzeba zrobić krok do przodu. Byłoby niezwykle ważne, żeby także nasze społeczeństwo dobrze to rozumiało i popierało wszystkie te zmiany w Unii Europejskiej, które właśnie w takim kierunku zmierzają. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie premierze za przypomnienie, że Unia Europejska rozwijała się zawsze poprzez kryzysy, choć teraz mamy jak w lotto kumulację tych kryzysów i wskazanie przede wszystkim, że mechanizmy finansowe, nawet doskonale naoliwione, to jeszcze nie wszystko, by odpowiedzieć właśnie na tę kumulację kryzysów. I dziękujemy też za spojrzenie w przyszłość, bo na pewno ten głos jest dla nas też bardzo istotny. Mam wielką przyjemność, z dużym wzruszeniem chciałbym zaprosić teraz do zabrania głosu panią minister Danutę Hübner. Dwa słowa proszę mi pozwolić powiedzieć. Pamiętam studentów z Zachodu, którzy zawsze pytali, jak to jest, że taka drobna, krucha istota kryje w sobie tak mnóstwo żelaznej woli i dyscypliny, na co odpowiadaliśmy zazwyczaj, i to jest recepta na polski sukces w Unii Europejskiej. Pani minister była najpierw sekretarzem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, potem w tym momencie kluczowym, gdy sprawy europejskie przestały być kwestią domeną zagraniczną, stała się ministrem do spraw europejskich. Przede wszystkim była pierwszą komisarz polską w Komisji Europejskiej. Różne perspektywy pozwalające jakby to doświadczenie dwudziestolecia, które dzisiaj przypominamy, obejrzeć z różnych punktów widzenia. Bardzo liczymy na ten głos teraz. Pani minister, proszę o zabranie głosu.
Po pierwsze, panie rektorze, dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ale chciałam panu szczególnie podziękować za to, że pan po pierwsze zaufał pani profesor Kawieckiej-Wierzykowskiej w tych wszystkich rozmowach i że rzeczywiście SGH trwa przy Unii i zajmuje się Unią Europejską, bo pokolenia nam się zmieniają i myślę, tego nie można jakby raz na zawsze odfajkować, jeżeli mogę tak powiedzieć. Po drugie, chciałam przywitać wszystkich koleżanek i kolegów, bo już wiem, że jest Elżbieta, wiem, że jest Grzegorz, ale na pewno jest ich więcej. Wszystkich bardzo serdecznie również witam i mogę powiedzieć, jak bardzo ubolewam nad tym, że nie dotarłam do Euribunej, szczególnie jakiejś takiej chyba odnowionej znowu. Ja myślę tak, że to wszyscy mamy chyba problemy z pogodzeniem się z faktem, że to już 20 lat. Ten czas rzeczywiście pędzi przeogromnie i chciałabym tylko powiedzieć, że ponieważ wspomniał pan rektor pana prezydenta Kwaśniewskiego, to chciałam powiedzieć, że tak naprawdę już trzymamy się tych podpisów. To właśnie był ten czwarty podpis, który nie był na samym traktacie, ale on był niesamowicie ważny, bo to był podpis złożony na akcie ratyfikacji naszego traktatu przez pana prezydenta, więc już w Warszawie, także ta obsesja naszych podpisów w kontekście Unii Europejskiej rzeczywiście jest uzasadniona. I myślę, że to, co jest ważne w tych wszystkich naszych podpisach, jeżeli trzymać się tego symbolu, to był rzeczywiście, to jest ciągle, myślę, symbol naszego poczucia odpowiedzialności za przyszłość Polski i Polaków, ale też myślę jednocześnie poczucia i woli współodpowiedzialności za przyszłość Europy. I dodatkowo chciałabym jeszcze powiedzieć, że o ile kiedyś ten fakt, że jeden z tych podpisów to był podpis złożony przez kobietę, Polkę, nie miało takiego znaczenia, ale z perspektywy jakby dnia dzisiejszego, dzisiejszej rzeczywistości w Polsce, to myślę, że ten element różnorodności jest również istotny. A istotne było także to, że mogliśmy te podpisy nasze poskładać, dlatego że w referendum Polacy opowiedzieli się w ogromnej większości za taką ścieżką dla przyszłości Polski. I też tak jak patrzę wstecz, to nazywa mi się taka myśl, że tak naprawdę historyczne dla nas wydarzenie miało miejsce jakże w innym świecie, powiedziałabym, bo żyliśmy wtedy ciągle chyba jeszcze w epoce Fukuyamy i wierzyliśmy, że może być tak, że pewien etap naszej historii możemy mieć całkowicie za sobą, na zawsze. To znaczy to był taki etap, w którym możliwe były wojny, rozłamy, zniszczenia, w którym możliwy był brak szacunku dla człowieka i Unia i jej sąsiedztwo wtedy jawiły nam się jako projekt pokoju. A polska polityka, ja mam nadzieję, że pan premier i pan minister Cimoszewicz się ze mną zgodzą, że polska polityka wtedy jawiła się nam być może naiwnie, trochę jak u Arystotelesa, jako dążenie do dobra wspólnego. I tym bardziej to było dziwne, bo to przecież chodziło nie tylko o dobro Polski i Polaków, ale także dobro całej Europy. To rozszerzenie miało takie znaczenie. I czuliśmy się wtedy po raz pierwszy chyba od dawna w tej naszej rzadko szczęśliwej historii, jeżeli mogę tak powiedzieć, jako pełnowartościowi członkowie europejskiej wspólnoty. Władek mówił o powrocie do Europy. To była dyskusja, myśmy zawsze byli, czy wracamy, czy jak to właściwie jest. Ale myślę, że jako poczuliśmy się po prostu jako pełnowartościowi członkowie europejskiej wspólnoty celów i wartości. I o tym warto pamiętać, że ta wspólnota z sobą reprezentuje również wartości. I również żyliśmy jako naród i społeczeństwo naszą cząstkę odpowiedzialności za powodzenie europejskiego projektu, za jego historię do przodu. I myślę też, że to dodawało nam skrzydeł. Nie tylko mnie, ale myślę, że wszyscy byliśmy wtedy rzeczywiście jakoś bardzo zenergetyzowani tym wielkim wydarzeniem. I kiedy myślę nam, to mam na myśli także Polskę lokalną, Polskę regionalną, szkoły, uczelnie, nauczycieli, którzy przecież byli zupełnie bohaterami mojej bajki europejskiej wtedy. To, co oni robili dobrowolnie i poza pensum, w sensie edukacji europejskiej, to było niezwykłe, ale też w tym nam mieści się i biznes, i społeczeństwo obywatelskie, szeroko rozumiane, no i wtedy również państwo. Każde rozszerzenie, o tym już dzisiaj wiemy, wnosiło do Europy coś innego, zmieniało integrację, ale zawsze warto pamiętać o tym, że integracja europejska to jest proces dobrowolnego integrowania się rozmaitości, różnorodności. I to było, myślę, jest i będzie. I to też stanowi o tej różnobarwności Unii, o jej pluralizmie i także myślę o tym, że ukształtował się wspólny szacunek dla odmienności w Europie. I to warto pamiętać, to jest jej przeogromną wartością. I na pewno Unia Europejska nie jest maszynką do ujednolicania, jak to przedstawiają jej przeciwnicy, w szczególności dzisiaj. Jest rzeczywistością codziennie kształtowaną nie tylko w Brukseli, ale powiedziałabym nawet przede wszystkim lokalnie, w tych wszystkich środowiskach, jak Europa długa i szeroka, otwartych na współpracę, otwartych na wymianę międzykulturową. I dla nas akcesja oznaczała bardzo różne rzeczy. Ja myślę, że pytać Polaków, to pewnie każdy trochę od czego innego zacząłby swoją odpowiedź. Natomiast warto też pamiętać, że myśmy wnieśli do Unii Europejskiej naszą solidarność, nie tylko ten przez duże S, ale jakby pewną wartość solidarności, ciągle myślę żywą przez wiele lat, wtedy szczególnie pamiętaną, ale także naszą odwagę wychodzenia naprzeciwko zmianom. Ja myślę, że to na pewno, tę odwagę, ja to odczuwałam bardzo często, czy w Komisji, czy w Parlamencie Europejskim, że tę odwagę rzeczywiście zmiany zawsze mamy w sobie. Natomiast Unia Europejska, myślę, to co było najważniejsze, to jednak wzbogaciła się bardzo istotnie o zdolne, bardzo dobrze wykształcone pokolenie młodych ludzi, otwartych na świat, chcących go współtworzyć wspólnie z innymi. Ja te pierwsze lata moich kontaktów z młodymi Polakami w instytucjach europejskich wspominam właśnie jako zupełnie niepowtarzalny okres w moim życiu. I oczywiście wspominali obydwaj koledzy, że Unia nam dała te wszystkie możliwości przyspieszonego rozwoju, przede wszystkim otwarcie nowych możliwości gospodarczych, dostęp do wielkiego rynku, wsparcie budżetowe, ale oczywiście nie tylko, mówił o tym Władysław Cimoszewicz, nie będę powtarzać, ale to, że te wielkie środki, które napływały praktycznie od początku, największe w historii Unii, jeżeli chodzi o to, co indywidualne państwo członkowskie rzeczywiście otrzymywało z budżetu, to sprawiło, że nasz kraj stawał się nie tylko coraz bardziej zdolny do konkurowania, do budowania swojej ekonomicznej siły, ale także stawał się coraz piękniejszy. Ja nie wiem, czy zachęcam bardzo do oceny także i z tego punktu widzenia tego, co się zmieniło w Polsce, bo myślę, że te zmiany są bardzo istotne, także jeżeli chodzi o całą jakby estetykę naszego krajobrazu, także tego tworzonego przez człowieka. I oczywiście gołym okiem wystarczy pojeździć i popatrzeć, wychylić się za płot, ale także w rocznikach statystycznych widzimy, jak bardzo Polska od 2004 roku się zmieniła, ile powstało możliwości działania dla naszych przedsiębiorców, którzy wygrywają w uczciwej konkurencji, na podstawie autentycznej konkurencyjności własnych produktów, własnej działalności, a ta uczciwa konkurencja jest zapewniana przez regulacje unijne, przez europejski rynek wewnętrzny. Jeżeli weszliśmy w takie otoczenie, które bardzo sprzyja gospodarce, również ludzie młodzi mogą zdobywać i zdobywają z różnych spotkań, to widzę jak na dłoni kwalifikacje, ale też takie coś, co nazwałabym kompetencjami kulturowymi. Mogą tego szukać w całej Europie i są też wspierani finansowo dla realizacji tych swoich aspiracji i marzeń. Mogą także korzystać z europejskich środków. I to, co wydaje mi się szczególnie dzisiaj jest bardzo ważne, żeby przypomnieć o przygotowaniach, mówili i premier Miller, i minister Cimoszewicz, i można by jeszcze oczywiście dodać bardzo, bardzo dużo, całą zmianę reformy administracji też przecież musieliśmy przy okazji zrobić. Ale to, co jest najważniejsze, to, że wchodziliśmy do Unii Europejskiej jako państwo demokratyczne. Wchodziliśmy jako państwo z instytucjami liberalnej demokracji odtwarzanymi na nowo po dekadach życia w strukturach usankcjonowanego bezprawia. I to, że wchodziliśmy do Unii będącej też wspólnotą prawa, było niesamowicie ważną dla nas, cenną wartością dodaną. I także to, że ewolucja Unii i rozwój następuje poprzez prawo, a nie przez autorytarne zarządzanie rodem z państwa stanu wyjątkowego Karla Schmidta, to jest także niesamowicie ważne. A dla naszej demokracji i gospodarki rynkowej, bo myśmy robili równolegle tam naszą transformację gospodarki i wchodzenie do budowanie demokracji, to dla demokracji, dla gospodarki rynkowej wejście do Unii i przygotowywanie się nawet do wejścia do Unii było gwarancją nieodwracalności tych zmian, a także tego, że mieliśmy pewność, że właściwie już nikt się nie odważy naruszać praw obywatelskich w naszym kraju. A niestety dzisiaj muszę przyznać, że w paru sprawach byliśmy optymistami, ale zaczęliśmy w tym 2004 roku z 7 innymi państwami z naszej części Europy i Maltą i Cyprem. To pierwsze rozszerzenie o naszą część Europy, czyli można by właściwie powiedzieć, że Europa zaczęła wraz z naszym wejściem jakby powoli budować swoją kompletność. Potem jeszcze doszła Bułgaria, Rumunia, a następnie Chorwacja, która jak wiemy już w tej chwili jest także w strefie euro. I też warto pamiętać, że Unia powstała jednak z popiołów drugiej, a także z pamięci popiołów pierwszej wojny światowej jako projekt takiego ładu kontynentalnego, który uniemożliwi kolejną hekatombę taką na skalę II wojny światowej. I ten cel, myślę, został osiągnięty. My nie rozwiązujemy swoich wewnętrznych różnic na polu bitew, a przy stole negocjacyjnym, ale skuteczność tego stołu negocjacyjnego wyznaczana jest przez praworządność i zaufanie, i o tym warto pamiętać. Ale też warto zwrócić uwagę, i premier Miller w szczególności mówi sporo o Ukrainie. Ja mam trochę inne zdanie w paru sprawach, ale to nie teraz czas na dyskusję. Natomiast w naszym sąsiedztwie dzisiaj rzeczywiście rozpanoszyła się agresja bezprawna, okrutna. I przypominam o tym dlatego, że w tym kontekście odżywa postrzeganie unijnej polityki rozszerzenia jako najważniejszej, najskuteczniejszej polityki europejskiej, poszerzającej obszar demokracji, budującej państwo prawa na większą skalę na naszym kontynencie. I można by w związku z tym powiedzieć, że ta putinowska agresja pokazuje, że politycznie Unia jest niekompletna. I jednak Unia przez całą swoją historię, właściwie tego finalité politique terytorialnie, instytucjonalnie, to nie miało nigdy znaczenia, nie istniało, nie wyznaczało integracyjnej ścieżki. Ale teraz doszedł ten bardzo istotny element politycznego wymiaru tej finalité politique. I myślę, że o tym warto dyskutować. Ale Unia jest ciągle, myślę, z samej swojej istoty projektem otwartym, że gdybyśmy próbowali sformułować taką finalité politique instytucjonalną czy terytorialną, to myślę, że oznaczałoby to zamrożenie tego projektu, że taka Unia dokończona, zamknięta w jakichś nieprzekraczalnych granicach stałaby się, myślę, w dzisiejszym świecie jakby anachroniczna, niezdolna do sprostania nowym wyzwaniom, bo myślę, że te wszystkie nowe wyzwania wokół nas wymagają cały czas poszerzania pola współpracy z innymi partnerami, angażowania kolejnych państw, także te wspólne przedsięwzięcia i od wielu lat myślę, mamy świadomość obecności wokół nas wyzwań, które nie respektują żadnych granic i też stoimy w jakiejś, mam nadzieję, jak najszybszej perspektywie przed wielkim, ogromnym właściwie zadaniem, którego skali nie jesteśmy jeszcze w stanie w pełni oszacować, myślę, o odbudowie zniszczonej Ukrainy, co zakłada też, że nastąpi koniec, moment końca wojny. Jestem bardzo zaangażowana w wspieranie Ukrainy teraz w różnych nawet konkretnych działaniach. Polska jako przykład wchodzenia do Unii Europejskiej jest nadal postrzegana w Ukrainie jako pewien model i także dobrego wykorzystania członkostwa w pierwszych latach naszego członkostwa w Unii i myślę, że ubolewam bardzo i myślę, że uda nam się także zmienić, dostosować traktaty, które pozwolą nam na rozszerzenie Unii Europejskiej o tak wielki kraj również myślę dostarczający wielu wyzwań dla gotowości Unii Europejskiej do dalszego rozszerzenia. No ale jeżeli chodzi o odbudowę, to pewnie warto też mówić o tym coraz częściej, coraz więcej, dlatego że potrzebne będą znowu wszystkie ręce na pokładzie i organizacje międzynarodowe, i państwa demokratyczne, i światowy biznes, i społeczeństwa obywatelskie. Niektórzy mówią o planie Warszawa. Nie mam pojęcia, czy do czegoś takiego dojdzie, ale też mi się przypomina, że za prezydenta Kennedy'ego powstał taki coś, co się nazywało Korpusem Pokoju, który angażował setki tysięcy, chyba około 200 tysięcy wolontariuszy w różnych krajach. On działał także w Polsce w latach 90. i być może Ukraina będzie też takie przedsięwzięcia potrzebowała na ten bardzo trudny okres jakby wychodzenia z tej traumy powojennej, który będzie pod wieloma względami, myślę, okresem bardzo, bardzo trudnym. Ale mówiąc o przyszłości, to oczywiście trzeba pamiętać, że te najbliższe lata to jest kontynuacja tych wszystkich już rozpoznanych wyzwań i klimat, migracje i te wszystkie konflikty zamrożone i ten podzielony świat na demokrację i systemy niedemokratyczne i zagrożenia także dla całego międzynarodowego porządku instytucjonalnego, nie mówiąc już o liberalnej demokracji, o standardach praw obywatelskich. Tych wyzwań jest niesamowicie dużo i dlatego to, co ważne jest dla Europy, jest, myślę, ta stała zdolność budowania sojuszy międzynarodowych i Polska powinna z tego sobie również zdawać sprawę, że musi wzmacniać Unię także i z tego punktu widzenia, bo wchodzimy rzeczywiście jako globalna wspólnota w taki okres przyspieszonych zmian cywilizacyjnych, które będą miały też ogromne konsekwencje polityczne, ekonomiczne, kulturowe i każdy kraj, który będzie stał z boku, żywiąc swoje marzenia o mocarstwowości, pojedynkę, szybko się przekona, myślę, o ich iluzoryczności i dzisiaj myślę, dowodem dalekowzroczności i odwagi jest przyjęcie wraz z innymi odpowiedzialności za wspólnotę, której jesteśmy członkami. To jest taki mój trochę apel do polityków, kiedy słyszę polskiego premiera, który w Waszyngtonie parę dni temu mówi, że jest coś takiego jak stara Europa, która już przegrała i nowa Europa pod przewodem Polski, to wydaje mi się, że taki bałmot w tak zwanych mediach publicznych w Polsce to jest w porządku. Natomiast jeżeli coś takiego się wypowiada w Waszyngtonie, to trzeba mieć świadomość, że to jest jakby gra na podział, na dalszą polaryzację w partyjnym interesie. To w sumie to szkodzi Polsce, bo tak jak mówił pan minister Cimoszewicz, rzeczywiście jedność Unii Europejskiej jest, myślę, sprawą najważniejszą dla jej jakby funkcjonowania i dla jej zdrowia pod każdym względem. Także to, co robią polscy politycy, którzy obwiniają właściwie Unię za wszystko, co jest politycznie niewygodne, jakby udają, że nie ma ich podpisu pod kolejnymi rozporządzeniami czy dyrektywami, które przecież negocjują miesiącami, także w Brukseli, czy też Sejm, który przecież wydaje opinię o każdym akcie czy inicjatywie z Komisji Europejskiej wychodzącym, więc udawanie, że to nie jest nasza odpowiedzialność, jest rzeczywiście niemądre. I taka, myślę, niemądra retoryka i niewłaściwe decyzje, które z tej retoryki wyznaczają, wychodzą, czy jakby wynikają, to czy polityczne, czy czasem politykierskie po prostu, to jest myślę, bardzo szkodliwe działanie, jeżeli chodzi o interesy Polski i bardzo bym nie chciała, żeby ta antyeuropejskość była, jakby stawała się, była akceptowana, czy też stawała się taka akceptowalna w opinii publicznej. Bardzo dobrze jest, że jako państwo frontowe staliśmy się takim kluczowym hubem logistycznym, militarnym dla pomocy Ukrainie w tym wielkim wojennym wysiłku, ale także dzięki społeczeństwu staliśmy się też osią wsparcia humanitarnego i to jest wspaniale, myślę, że coś takiego z nas wyszło, takiego pozytywnego z nas wszystkich, ale wydaje mi się, że jest jednak ta taka lokowanie się w Unii Europejskiej jako taki zwolennik bardziej integracji a la carte, myślę, jest bardzo, bardzo szkodliwe, bo to też pokazuje, że nasze wpływy w Unii Europejskiej będą bardzo ograniczone, myślę, bardzo jednowymiarowe, że to wszystko również utrudnia jakby przełożenie tej międzynarodowej widoczności Polski, którą niewątpliwie w tej chwili Polska ma, przełożenie tego na taki strategiczny sukces polityczny, to przy takich relacjach z Unią Europejską, to wydaje mi się zupełnie niemożliwe, więc kończąc chcę powiedzieć, że te moje refleksje są takie trochę słodko-gorzkie, bo sprężyliśmy się jako społeczeństwo, myślę, udało nam się odnieść wielki sukces, ale istnieje ryzyko, że spora część tego może być zmarnowana przez bardzo malutkie ambicje niektórych polityków, którzy uznali, że dla realizacji swoich celów taki kurs antyunijny, antyeuropejski jest dobrym kursem, a ja myślę, że to jest bardzo niedobra zabawa i myślę, że trzeba zapytać Davida Camerona, który też do pewnego momentu myślał, że może bezkarnie wykorzystywać Unię do własnych partyjnych celów politycznych, że Brexit to taka zabawa dla wtajemniczonych, ale bez konsekwencji i wiem, jak ta zabawa się skończyła, także myślę, że musimy się jakby cały czas dyskutować o tym, dlaczego jednak, cieszę się, że ta debata jest w SGH, dlaczego dla Polski nie ma lepszego miejsca na ziemi niż w Unii Europejskiej. Musimy zahamować tę jazdę taką po równi pochyłej, odbudować wizerunek Polski, musimy odbudować powagę naszej polityki europejskiej, wrócić do europejskiego porządku prawnego, wspólnej wartości, wspólnych przedsięwzięć, czyli powrócić do normalności. I myślę, że nie ma ważniejszych instytucji niż instytucje akademickie, niż SGH, który ma taki bardzo wielki przekrój jakby przez sprawy europejskie w swoich programach. Więc wydaje mi się, że trzymam kciuki i życzę wszystkiego najlepszego wszystkim kolegom, żeby ta ścieżka europejska była bardzo ważną ścieżką, w pełni akceptowaną przez władze uczelni, ścieżką funkcjonowania uczelni i skąd to pokolenie nowe ludzi, którzy rozumieją, jak ważna jest Europa dla Polski, musi wyjść, więc z nich wychodzą ci wspaniali ludzie nadal z SGH.
Dziękujemy bardzo. Byłem trochę poza kadrem, pani minister, więc nie mogłem pokazać, że troszeczkę czas nam mija. Dziękujemy bardzo za zwrócenie uwagi na kwestię różnorodności i tego, jak mimo naszej, przede wszystkim, że Unia tę różnorodność chce kultywować i zachować, ale również, że przy całej naszej różnorodności w momencie akcesji, w momencie, gdy podpisywany był traktat akcesyjny, byliśmy bardzo zjednoczeni wokół tego celu, jakim była integracja europejska. Integracja europejska, ten proces nie polega na związku między państwami. I o tym też pani minister nam powiedziała, przypominając, jak wiele grup profesjonalnych, społecznych angażowało się w ten proces. To również integracja na poziomie społeczeństw, obywateli. W 2017 roku, w obawie, że ten dobrze rozpoczęty proces może ulec zagrożeniu, Olgierd Łukaszewicz, znany aktor scen i filmu, założył Fundację My Obywatele Unii Europejskiej w grudniu 2017 roku imienia Jastrzębowskiego, autora Konstytucji dla Europy po powstaniu listopadowym. Chciałbym na króciutko udzielić głosu panu Olgierdowi, bo to byłby troszeczkę głos społeczeństwa, nas wtedy, z naszymi aspiracjami, z naszymi pragnieniami, by z tą Europą się połączyć. Bardzo proszę, panie Olgierdowi.
Wielki zaszczyt dla mnie, że mogę w takim dniu oddać hołd Państwu, którzy wprowadzaliście Polskę na nowe tory historii. Ale czas organizować obywatelski sprzeciw wobec tych, którzy chcieliby zakwestionować Państwa dorobek, Państwa przekonanie o tym, że dokonujecie wyłomu w dziejach Polski. Niestety nie widzę wielu sposobów, narzędzi do organizowania tego sprzeciwu, dlatego postanowiłem robić to, co mogę ja sam. Założyłem z własnych środków przed 5 laty fundację My, Obywatele Unii Europejskiej. Niektóre dowody, ślady tej naszej działalności macie Państwo dzisiaj tutaj przedstawione właśnie w broszurze Jana Truszczyńskiego, który odpowiada na pytanie, do czego zobowiązała się Polska w akcie akcesyjnym. Co to znaczy być obywatelem Unii Europejskiej? Bo wszak nie ma żadnych obowiązków ten obywatel. Ma jeden, zasadniczy dla nas. Ma obowiązek jako patriotyczny służyć dla rozwoju i bezpieczeństwa Polski. On tam nie jest zapisany. Mamy szereg uprawnień. Niestety poziom rozmowy ze społeczeństwem, która ma wesprzeć państwa, polityków, często jest bardzo nawet karykaturalny. Zaczepia mnie chłopak na Placu Konstytucji i mówi, pan to jest za tą Europą, a Europa zabiera nam, Unia nam zabiera suwerenność. Tak pan sądzi, martwię się. A jak pan się ożeni, to jest pan suwerenny czy nie? Jak pan chce uzyskać swoją suwerenność od nowa, musi się pan rozwieść, ale zgodnie z kodeksem prawa cywilnego. Na przykład w Jedlance Starej, do której dotarliśmy z Jerzym Stępniem, który przez godzinę opowiadał mieszkańcom tej małej wioski, co to znaczy praworządność, już potem przy kolacji nachyla się do mnie sołtys i szepcze, panie Olgierdzie, a czego te sądy chcą? Chcą być drugą władzą w Polsce? No niestety, poziom, na którym
musimy operować w rozumieniu demokracji, w rozumieniu tego, czym jest konstytucja, w rozumieniu tego, czym jest sprawna organizacja państw, do której dążymy. No, wymaga zaangażowania. Zwróciliśmy się do Senatu, aby uchwalił uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej, co się stało 18 czerwca 2020 roku. I Senat apeluje między innymi do samorządów o wytężoną pracę na ten temat. Niestety w ustawach samorządowych nie ma zadania publicznego, którym jest wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, przynajmniej na rzecz rozumienia tej integracji. Wnieśliśmy teraz do Senatu wniosek, aby znowelizowano te ustawy. I to się dzieje. Więc taka organizacja, która weszła w puste pole po likwidacji Urzędu Integracji Europejskiej, no, stara się wykreować wolę samorządowych polityków do organizowania wiedzy i sprzeciwu wobec tego, co się dzieje w tej chwili, kiedy jest wyprowadzana Polska z Unii. Młody aktor zaczepia mnie, uśmiecha się parę lat temu i mówi: o, jest Brexit, teraz będzie polexit. Chłopcze, dokąd ty się wybierasz? Okazuje się, że nasza generacja, ta powojenna, państwo jesteście z tej generacji, więcej rozumiała o tym, czym jest polityka, mimo że wychowaliśmy się w tym PRL-u. Więcej rozumieliśmy, co to znaczy wspólnota. Więcej rozumieliśmy, co to znaczy organizowanie się na rzecz demokratyzowania państwa. Dlatego oświadczam, że będziemy pracować na zapleczu państwa roboty politycznej. Bardzo się cieszymy z państwa wystąpień w telewizji, w TVN-ie, kiedy objaśniacie Polakom to, co się dzieje w Unii. A my, obywatele, zwracam się szczególnie do obywatelek i obywateli młodego pokolenia. To dla was jest ta przyszłość. Organizujcie sprzeciw przeciwko temu, co się w tej chwili w Polsce dzieje. A kto będzie chciał, niech nawiąże z nami kontakt z Fundacją My, Obywatele Unii Europejskiej imienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, XIX-wiecznego wizjonera Zjednoczonej Europy. W powstaniu listopadowym napisał Konstytucję dla Europy. Jeżeli państwa europejskie chcą zażywać wiecznego szczęścia i pokoju, muszą się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw. Artykuł 14 mówi: wszystkie państwa europejskie są winne równą uległość prawom europejskim. Zajrzyjcie do tego dokumentu. Senat rekomenduje ten XIX-wieczny dokument jako podstawy proeuropejskiej naszej edukacji. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, panie Olgiercie. Pytania będzie można zadać naszym uczestnikom tych poszczególnych paneli, a także panelu wstępnego pod sam koniec naszej konferencji. Prosiłbym panów premierów, pana rektora o zabranie, zajęcie miejsc na sali.